List do Kolosan. List do Kolosan, krótki, czterorozdziałowy list napisany przez apostoła Pawła do młodych ludzi w wierze. Do młodych ludzi w wierze. Nie muszą być młodzi wiekiem, żeby być młodym w wierze. Ludzi, którzy wywodzą się zarówno z judaizmu, jak i z pogaństwa. Szczególnie mówimy tu o Grekach, którzy byli sporą częścią tej pierwszej tury nawróceń w tym zborze w Kolosach. Zbór w Kolosach jest zborem, o którym apostoł Paweł nie może powiedzieć, że zasadził, że właśnie przez dzieło, do którego Bóg go posłał, on tam w Kolosach założył, czy pomógł uczynić ludziom Chrystusa znanym. Apostoł Paweł raczej dowiedział się od Epafrasa, swojego współpracownika, i od drugiego znanego, przecież często wspominanego, Tymoteusza, o potrzebach, o sytuacji Kościoła w Kolosach. Jak to zwykle jest, że ludzie się nawracają, jak powiedziałem, niezależnie od wieku, więc podkreślam to, bo zawsze jest szansa, nigdy nie mów, że już za późno na coś. Nigdy nie mów, że za późno, bo nawrócić się nigdy nie jest za późno. Więc ludzie nawracają się w różnym wieku, a nie za wcześnie, tak przy okazji. Nawracają się w różnym wieku i co się dzieje? Jeśli nawracają się prawdziwie, są spadkobiercami, są tymi, w których wykiełkowała prawdziwa Ewangelia, więc jest to ważne, żeby głosić Ewangelię tak, jak ona jest nam przekazana, w oparciu o Słowo Boże, o nauczanie Chrystusa i apostołów. Więc jeśli się nawracają, to są zafascynowani. Czemu ja wcześniej nie podjęłam wtedy? Czemu nie poszłam za Chrystusem wcześniej? Tacy ludzie mają gorliwość. Najczęściej podporządkowują swój czas, oprócz odpowiedzialności rodzinnych i zawodowych, na spotkania w grupach domowych. Zaczynają być aktywni we wspólnocie Kościoła. Śpiewają, modlą się. Naprawdę są ludźmi poświęconymi, zafascynowanymi. Nie mają tego dystansu, takiego już osadzenia, takiego krytycznego też spojrzenia. Oni są po prostu, chłoną wszystko. I problem też może polegać na tym, że z jednej strony ich gorliwość i otwartość, jeśli mają zwiastowaną dobrą Ewangelię, dobrą potrawę Bożego Słowa, to jest dobrze. To przyczynia się do ich witalnych duchowych sił, do rozwoju, do poznawania swojego Zbawiciela bardziej niż w momencie, w którym zdecydowali za Nim pójść. Ale bywa również tak, że ponieważ nie mają tych władz duchowych, poznawczych, wyćwiczonych, również mogą się znaleźć ludzie, którzy głoszą prawie Ewangelię. Albo głoszą prawdę wyrwaną z kontekstu, co jest równoznaczne z herezją. I wtedy mogą mieć dylemat. Nie mając tych władz duchowych, poznawczych, wyćwiczonych, mogą zdryfować w miejsce, które nie jest przeznaczeniem, albo nie wynika z Bożego Słowa, nie jest przeznaczeniem dla nich, nie jest miejscem dla nich, nie jest sposobem życia, zmagania się z chorobą, z decyzją rodzinną, zawodową, inną, która wynika z Bożego Słowa i z Bożej woli. I właśnie Kościół w Kolosach, również ci młodzi wierzący, przechodzili przez pewne doświadczenie, nie weszli w ten nurt negatywny jakiegoś nauczania ludzi, którzy chcieli w takich przyspieszonych obrotach albo w jakimś kierunku tych wierzących poprowadzić. Nie weszli na szczęście zbyt głęboko, ale otarli się o taką naukę, która pozbawiała miejsca w Kościele najważniejszej osobie, głowie tego Kościoła, czyli Jezusa Chrystusa. Mieli zwyczajnie, byśmy powiedzieli teologicznie, problem z chrystologią. I kiedy patrzycie na te pierwsze dwa rozdziały, które apostoł Paweł pisze do Kolosan, to widzimy tam właśnie, jak pisze im, wiedząc od Epafrasa, wiedząc od Tymoteusza, jak pisze im o Chrystusie, o Jego osobie i Jego dziele w pierwszym rozdziale 15 do 23 wiersza, o Jego miejscu w akcie stworzenia, wiersz 15 do 17, kim On był, że jest władcą całego stworzenia. O tym, kim On jest w Kościele, wiersz 18, że jest głową tego Kościoła. I w końcu, jaka jest Jego rola w dziele pojednania, do wiersza 23. A później opisuje swoją służbę jako tego, który pokornie poszedł za głową Kościoła, za tym, który go powołał i za tym, który skierował jego kroki w kierunku pozyskiwania głównie, choć nie tylko, pogan. Ludzi, którzy wcześniej mieli inną filozofię życia, którzy mieli innych bożków, inne przyzwyczajenia, inne rytuały. I apostoł Paweł w mocy Ducha Świętego wyciągał ich z tego miejsca i przez zwiastowanie tego ziarna Ewangelii oni przylgnęli do Chrystusa. Więc apostoł Paweł w trosce o zbór w Kolosach dzieli się z nimi, byśmy powiedzieli, tymi fundamentami wiary. Czyli podstawową nauką, która dotyczy Chrystusa, Jego miejsca w Kościele, ale też Kościoła samego w sobie. Więc te pierwsze dwa rozdziały są takie doktrynalne, nauczające, porządkujące, trochę byśmy powiedzieli współcześnie pionizujące tych wierzących w obszarze ich wiary, w obszarze ich poznania i w obszarze ich działania. A później apostoł Paweł przechodzi do, mówiąc cały czas o osobie Chrystusa w trzecim i czwartym rozdziale, do praktycznego wymiaru, do tego owocowania, które jest skutkiem tego połączenia z Chrystusem, tego jego przyjęcia go w pozycji, która mu się słusznie należy. I mówi o tej praktycznej stronie, o owocowaniu, o życiu według tego, czego się nauczyli, co on im przekazuje. Dotyka też później kwestii społecznych, dotyka kwestii rodziny, pracy, pracowników. No i jak zwykle apostoł Paweł wspomina o swojej służbie i na zakończenie dziękuję poszczególnym ludziom, swoim współpracownikom za to, że są wierni w dziele głoszenia Ewangelii. W rozdziale drugim, w szóstym wierszu mówi, jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim trwajcie, tak w Nim chodźcie. Zwracając się do wierzących, dzisiaj wyeksponujemy tylko cztery wersety, ale chcę was wprowadzić w to zagadnienie całego listu do Kolosan. Chrystus i Jego dzieło jest najważniejsze w życiu każdego chrześcijanina. Chrystus nie stał się dodatkiem w moim i twoim życiu, w życiu naszej wspólnoty, tego zboru. Mówi, jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim trwajcie. Jak zaczęliście budować na Nim, tak na Nim dalej budujcie. Jak Go zaczęliście słuchać na początku i byliście zafascynowani, tak kontynuujcie to wnikanie w Jego Słowo. Poznawajcie to Słowo, żeby poznać Jego wolę, ale też żeby poznać Jego samego. Poznać Jego wolę, poznać Jego samego, ale też poznać samych siebie. I miejsce, które nam się należy w Chrystusie. I co wynika z tego połączenia z Nim, naszym Zbawicielem. Więc mówi apostoł Paweł do wierzących w Kolosie o nabytym przez nich statusie członkostwa w ciele Chrystusa. Zobaczcie, ponieważ Chrystus mieszka w wierzących przez Ducha Świętego, zatem wierzący powinni żyć w posłuszeństwie Jemu. przebywać z Nim, brać z Jego słowa, nie po to, żeby być kolejnymi uczonymi w Piśmie, ale żeby wprowadzać to w życie, zejść z poziomu głowy do poziomu poruszania się, do poziomu smaku, patrzenia, słuchania, ubierania się, przebywania, kultury. To znaczy, że wydarzenie z przeszłości związane z przyjęciem Go powinno być w naszym życiu widoczne tu i teraz. To nie jest tajemnicą, że jesteś wierzący albo wierząca. W pewnym sensie jest to twoja prywatna sprawa, ale jest to również sprawa publiczna, bo to, kim jesteś prywatnie z Chrystusem, manifestuje się choćby w takie spotkanie jak to. Kiedy śpiewasz i zachęcasz kogoś, kto siedzi czy stoi koło ciebie, kiedy niektórzy z was głośno, publicznie zaczynają wyrażać swoją modlitwę, kiedy zespół stoi, śpiewa, gra i pomaga nam oddawać chwałę Bogu, zaczyna to być publiczne. Zaczyna to być publiczne też, kiedy wychodzimy z tego miejsca, zachowujemy się jak chrześcijanie, dlatego że myślimy jak chrześcijanie. Myślimy jak chrześcijanie, dlatego że wzięliśmy i bierzemy z tego słowa, które kształtuje nasz sposób myślenia i później nasz sposób działania. Idziemy do pracy, idziemy jako chrześcijanie. Idziemy na uczelnię, idziemy jako chrześcijanie. Idziemy do szkoły, idziemy jako chrześcijanie. Idziemy na zakupy, idziemy jako chrześcijanie. Jedziemy na wakacje, nic się nie zmienia, nie bierzemy urlopu od Chrystusa. Jesteśmy z Nim połączeni przecież. Tak jak wystartowaliśmy, tak jak przyjęliśmy Go, tak w Nim, z Nim chodzimy. I nie jest to uciążliwe dla nas. Raczej uwalnia tych, którzy w sposób właściwy się nawrócili. Czasem problem polega na tym, to muszę powiedzieć kilka zdań, że niektórzy chrześcijanie, owszem, badają Słowo, wczytują się, biorą udział w spotkaniach, gdzie jest wykład Słowa, w nabożeństwach, ale w jakiś sposób, kiedy rozmawiasz z nimi, nie ma tam tego tematu związanego z Chrystusem. Kiedy obserwujesz ich, nie widać, że coś tam owocuje, co moglibyśmy powiedzieć jest chrześcijańskie, chrystusowe. Więc mamy taki dylemat. Powstaje wątpliwość, czy oni rzeczywiście połączyli się z Chrystusem, czy przyjęli Chrystusa i trwają w Nim. Możemy to samo o sobie niektórzy z nas powiedzieć, którzy jesteśmy dzisiaj w tym domu Słowa Bożego i modlitwy oraz wy, którzy siedzicie i uczestniczycie w tym nabożeństwie przez łącza internetowe. Jakie jest moje życie? Jakie jest to połączenie z Chrystusem? Czy na poziomie głowy tylko wiem i nawet jestem w stanie bronić tych prawd, kiedy dyskutuję z innymi ludźmi? Myślę, że potrzebna jest synchronizacja i symetria. To znaczy połączenie tego, co wiemy, czego się uczymy, z tym, jak chodzimy, z tym, jak pracujemy, z tym, jak postępujemy. I wiecie co, jeśli ludzie czegoś oczekują we współczesnym świecie, to potrzebują widzieć ludzi przemienionych w sposobie myślenia, o czym mówi Rzymian 12 rozdział, abyśmy się przemienili, przemienionych ludzi w sposobie myślenia, inaczej mówiącymi, mające nieco inne menu od reszty świata, ludzi, którzy mają ten kształt Chrystusowy, charakter Chrystusowy, który nabywają z przebywania z Nim. Ludzie potrzebują widzieć, jak przebaczasz, ludzie widzą, jak chcą widzieć, jak podejmujesz decyzje, ludzie widzą, jak się zachowujesz, kiedy jesteś w doświadczeniu, w próbie, w chorobie, kiedy ktoś nastąpi ci na odcisk albo zajedzie drogę, kiedy jedziesz swoim samochodem. Ludzie chcą widzieć ludzi praktyki, ludzi, którzy właśnie zsynchronizowali, którzy są symetryczni w tym, co wiedzą, do tego, jak żyją. Ale jest to wymagające. Pozostanie na poziomie głowy i mówienie, kiwanie głową. Tak, tak, gdyby tak wszyscy żyli, bracie, siostry, gdyby tak świat żył. Gdybym ja tak żył, bardziej bym emanował Chrystusa, może czasem i nawet to werbalne poparcie nie byłoby aż tak potrzebne. Jeśli nie ma tego praktycznego zastosowania, i to apostoł Paweł również trzyma w pionie tych wierzących w Kolosach, mówiąc im, że doświadczajcie, sprawdzajcie, patrzcie, idźcie za głową Kościoła, za Chrystusem i bądźcie Jemu posłuszni w naśladowaniu Go, w odzwierciedlaniu Jego charakteru. Jeśli tego nie ma, to podważa nasz status bycia częścią Jego ciała, Kościoła, że jesteśmy wszczepieni w to ciało. Są tacy, którym się wydaje, że są Kościołem, dlatego że przychodzą do Kościoła. Albo wydaje mi się, że są Kościołem, dlatego że nauczyli się parę wersetów z Pisma Świętego. Albo znają całkiem nieźle Boże Słowo, bo coś wiedzą, bo coś znają. Apostoł Paweł był świadomy, był bardzo uważny i przestrzegał, że wiedza, poznanie to jedna rzecz. Jest to ważne i nie zaprzeczamy temu, ale praktyka, czyli zastosowanie tego, co wiemy, potwierdza ten fakt, że jesteśmy w Chrystusie. Dopiero praktyka potwierdza ten fakt, że jesteśmy w Chrystusie, a On jest w nas. Bo bracia i siostry, niewiele jest dobra dla nas samych i dla otaczającego nas świata, kiedy mamy taką postawę chrześcijanina, który deklaruje znajomość tych praw Bożych, a jednocześnie oblewa osobisty egzamin, gdyż nie stosuje tych praw w swoim własnym życiu. Są nawet tacy, którzy bronią Ewangelii i prawd Ewangelii w oparciu o tą nabytą wiedzę na poziomie głowy. Są dobrymi dyskutantami, znam takich ludzi, ale w sferze praktyki, czyli życia codziennego, zaprzeczają wyznawanym przez siebie prawdom. Wielu przysięga, jak Boga kocham, a żyją tak, że lepiej byłoby dla nich i dla sprawy Chrystusa, gdyby zwyczajnie milczeli. List do Tytusa, 1 rozdział, 16 wiersz, o tym mówi. Utrzymują i wyznają, że znają Boga, ale ich uczynki zaprzeczają temu. To znaczy swoimi uczynkami zapierają się Go. I teraz tak, musimy pamiętać, że ten kontekst Kolosan i nie tylko tego zboru, to był kontekst ludzi, którzy nawracali się z pogaństwa. A religie pogańskie w czasach apostoła Pawła niewiele mówiły o moralności, o duchowych zasadach życia. Otóż było tak, że wyznawcy tych religii w jednej chwili oddawali, kłaniali się, oddawali pokłony przed swoim bożkiem, składając mu ofiarę na ołtarzu, a już po chwili, po zakończeniu tych wszystkich ceremonii, wracali do starego życia w niemoralności i w grzechu. Czyli to, w co wierzyli, nie miało wiele wspólnego z tym, jak postępowali i jak żyli. Ich religia nie miała przełożenia na działanie i na nową jakość ich życia. Taki był kontekst. Tacy ludzie się nawracali. Tacy ludzie żyli wokół nich. Ale chrześcijańska religia, chrześcijańska wiara, mówiąc lepiej, przyniosła zupełnie nowy wymiar w to pogańskie środowisko. Apostoł Paweł podkreśla to w 1 rozdziale, 9 i 10 wierszu, gdzie mówi wyraźnie o tym procesie. Zobaczcie, modlimy się o was, prosimy, abyście doszli do pełnego poznania, czyli nie zaprzecza temu procesowi poznania, poznania woli Jego, woli Chrystusa, woli Bożej we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Z jednej strony modlimy się i prosimy, żebyście doszli do tego poznania, zrozumienia, po co? Kontynuuje, abyście postępowali w sposób godny Pana. Poznajemy Słowo, żeby postępować w sposób godny Pana. Bardzo mi się podoba ten zwrot, bo tutaj nie ma mowy o baptyzmie, katolicyzmie, o protestantyzmie, o jakiejkolwiek innej opcji, którą możemy sobie powiedzieć w kontekście denominacji. I nie mówię o reprezentowaniu zboru Kościoła, choć w tym wymiarze lokalnym jest to ważne, ale mówi, abyście postępowali w sposób godny Pana, uczcie się, poznawajcie, żebyście mogli postępować w sposób godny Pana, czyli żebyście czynili to, co się Panu podoba, żebyście czynili to, co Panu sprawia przyjemność, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. To jest ta symetria. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku i w poznawaniu Boga. Paweł mówi o poznaniu tej wiedzy intelektualnej i duchowej, jednocześnie o postępowaniu, wydawaniu owoców w dobrych uczynkach, ponieważ to, w co wierzy chrześcijanin, jest spójne z jego sposobem myślenia i spójne z jego sposobem działania, z tym, jak żyje, jak się zachowuje, jak postępuje. Dlaczego tak jest? Ponieważ wiara w Chrystusa oznacza ścisłe z Nim zjednoczenie. Jesteśmy reprezentantami Chrystusa przede wszystkim, sługami Chrystusa, a od sług wymaga się, żeby byli wierni, żeby byli odpowiedzialni, lojalni. Dlatego w pierwszym rozdziale, 10 wierszu mówi właśnie o postępowaniu w sposób godny Pana. I to jest to. Dlatego, że utożsamiamy się z Chrystusem, stajemy się do Niego podobni i możemy Go reprezentować. Jeśli jesteśmy z Nim zjednoczeni, połączeni, to co? To dzielimy naturalnie z Nim Jego życie, idziemy za Jego przykładem, który jest przykładem posłuszeństwa. Przecież, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, obecni tutaj na tej sali w internecie, pomyślmy logicznie. Przecież Jezus nie może, żyjąc w nas, nawet gdybyśmy przysięgali, że tak jest, przez swojego Ducha, będąc obecny w nas, jednocześnie pozwalać nam zaprzeczające temu z Nim związkowi trwanie w jakimkolwiek grzechu, czyli w tym, co Boże nie jest. To się kłóci ze sobą. Apostoł Paweł łączy więc Boże normy i zasady, czyli poznanie, wiedzę z naszym posłuszeństwem. I wtedy jest wolność. Wtedy nie jest ważne, co ludzie powiedzą, czy ludzie patrzą, czy ludzie widzą, czy ludzie zgadzają się z moimi, twoimi przekonaniami, czy nie. Jest ważne, czy ty się zgadzasz z przekonaniami Chrystusa, które są ci objawiane przez Ducha Świętego. Oto Duch Święty przychodzi i przekonuje o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Kiedy zajrzymy do 3 rozdziału 2 listu do Tymoteusza, tam jest powiedziane, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do każdego dobrego dzieła przygotowany, żeby był pod ręką u Boga. Żeby był pod ręką u Boga. Żeby nie był tylko tym, który wie, ale tym, który doświadcza. A jeśli doświadcza, to doświadcza rzeczy, które są dobre i wynikają z tych właśnie Bożych prawd, ale doświadcza też sytuacji trudnych. Kiedy będzie prześladowany, prześladowana, odepchnięta, kiedy ludzie odepchną go, ci, którzy nie przyjmują tych norm, którzy żyją inaczej, nie uraża się, nie obraża, bo on wie, do kogo należy. I to należenie do tego, który jest Panem Panów i Królem Królów, który jest głową Kościoła, jest ważniejsze od jakiejkolwiek innej przynależności. Więc mimo tego jest błogosławiony. Pamiętacie Szczepana, pierwszego męczennika, jak mówimy, który był pełen Ducha Świętego, który jak mówił, to ludzie oczy otwierali, oto ludzie stoją, którym nie było to po drodze, którzy nie zgadzali się z tymi normami Nowego Testamentu, jakbyśmy powiedzieli, z nauczaniem Chrystusa, stoją z kamieniami po to, żeby uciszyć tego brata w Chrystusie. Żeby powiedzieć: zamilcz. Zgrzytają zębami, nie mogą, zatykają uszy swoje. I Szczepan płaci cenę naśladowania i wierności Chrystusa. Połączył to, co wiedział, co mówił przez Ducha Świętego, z tym, jak żył. I żył aż do końca, aż do śmierci i nawet śmierć nie była powodem do tego, żeby opuścić swojego Pana. O tym tu mówię, jeśli mówię o praktyce życia, odnosząc to do mojego życia, do życia mojej rodziny, do życia wspólnoty, do życia Kościoła. Właśnie o tym mówię, żeby tak daleko być zespolonym z Chrystusem, żeby tak emanować Nim na dobre i na złe. I nie powiedzieć, że nie myślałem, że będzie aż tak źle. Ponieważ wiem, komu zaufałem i wiem, komu zawierzyłem. Jest taka pieśń, za Jezusem poszedłem, nie wrócę już, nie wrócę już. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nie wrócę już, nie wrócę już. Warto sobie to przypominać. W czasach, kiedy ludzie rozmieniają swoje poglądy, kiedy biorą wprawdzie to słowo, ale dolewają dużo wody do tego słowa, tak żeby to słowo rozmyć, żeby ono pasowało do tej kultury, którą my tworzymy. Ale bracia i siostry, to nie ulica tworzy doktrynę i teologię. To nie ulica powoduje i nie ulica podpowiada nam, jak mamy wierzyć i kim jest Chrystus, jakie jest Jego miejsce w Kościele. Tak jak nie mogli podpowiedzieć ci fałszywi nauczyciele Kościołowi w Kolosach. Tak i my dzisiaj, ludzie XXI wieku, mamy brać esencję, ziarno Ewangelii z tego słowa, które zostawił nam Jezus Chrystus. A jeśli mamy jakiś wpływ na ulicę, to właśnie jest to wpływ przemienionego życia. Wpływ kultury osobistej, wpływ zdecydowania, nie lęku, podniesienia przyłbicy, podniesienia głowy, ponieważ wiemy, komu zaufaliśmy, wiemy, komu służymy. I tego oczekuje świat. Tego oczekują twoi sąsiedzi, twoi współpracownicy, twojej wyrazistości, twojego nasolenia, twojego smaku, który może drażnić. Ja również tego doświadczyłem, jak drażnił moich współpracowników, kiedy jako młody chłopak pracowałem z jednej firmy, ale i czytałem tą swoją Ewangelię w czasie przerw. Nieraz mówiłem o tym i dzisiaj to powtórzę. W czasie przerw, kiedy ludzie wychodzili sobie na papieroska, kiedy tam na inne rzeczy, kawały, inne historie wychodzili sobie, ja brałem tę Ewangelię nie dlatego, że byłem taki zamulony, tylko dlatego, że miałem taki głód, że miałem taką potrzebę. Więc jakby nie krygowałem się z tym, że robię coś, czego akurat większość nie robi, ale robiłem to dla siebie. Ale kiedy przychodziła sytuacja, że ktoś przechodził przez jakieś doświadczenie, chorobę, próbę, skłócili się w rodzinie, gdzie przychodzili? Czy możesz się pomodlić? Czy możesz się pomodlić? A czy mógłbyś mi powiedzieć, co ta twoja książka mówi w tej sprawie? Wiesz, nigdy nie wiesz, kiedy Bóg użyje i poziom twojej głowy, i ten nieskryty poziom twojego działania, tego narażenia się innym ludziom, którzy może publicznie wytkną cię palcem, uśmieszek za tobą puszczą, taki, a nie inny, znaczący, ale w momencie, kiedy jest potrzeba, Duch Święty otwiera te drzwi, odwagę i mówi: pomódl się, pomóż mi. Niejednokrotnie doświadczyłem takich sytuacji. Pomóż mi. Ludzie przestają być takimi zabawiakami i bohaterami, kiedy zostają sami. Przejdźcie się do szpitala, przejdźcie się do więzienia, przejdźcie się w takie miejsca odosobnienia z różnych powodów, jak ludzie inaczej zaczynają gadać. Jak się przesuwają te paradygmaty, te wartości, jak też się docenia tych, którzy przychodzą zwyczajnie, którzy coś podadzą, którzy są częścią mojego życia wtedy, kiedy ci, o których myślałem, że świat z nimi za nogi złapałem, dzisiaj mnie nie znają, nie mają czasu. I o tym mówię, o tym praktykowaniu. I tego uczy apostoł Paweł wierzących w Kolosach. Żeby byli zsynchronizowani, żeby ta symetria między poznaniem Bożego Słowa, tym właściwym, głębokim poznaniem, a życiem, żeby była bezdyskusyjna. Bardzo dobrze ujął to zespolenie z Chrystusem pewien biblista, który mówiąc o tym, że jesteśmy w Chrystusie, trwamy w Chrystusie, o czym mówi trzeci rozdział. Jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem, w Chrystusie. I teraz ten zwrot. Przygotowałem takie krótkie wyjaśnienie, kilka zdań, które może być przydatne. To ulubiony zwrot apostoła Pawła. Co on oznacza? Właśnie ten uczony językoznawca porównał kiedyś ten zwrot być w Chrystusie, być połączonym z Chrystusem do zwrotu być w powietrzu. Posłuchajcie. Gdybyśmy nie byli otoczeni powietrzem i nie byłoby go w nas, to umarlibyśmy. Powietrze jest atmosferą, w której żyjemy. Jeśli nie jesteśmy w atmosferze, umieramy. Być pozbawionym powietrza znaczy tyle, co być pozbawionym życia. Możemy więc wyrazić to w sposób następujący. Jezus Chrystus jest moją i twoją, jeśli jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką. Jezus Chrystus jest naszą atmosferą, w której żyjemy jako chrześcijanie. Pomiędzy wierzącym a Jezusem Chrystusem istnieje więc nieprzerwana i nierozerwalna łączność. Chrześcijanin nigdy nie jest nieświadomy obecności Jezusa Chrystusa. Nigdy nie zapomina, że on jest obserwatorem wszystkiego, co się czyni i słuchaczem wszystkiego, co się mówi. Nigdy nie myśli, że jest w stanie poradzić sobie sam z jakimkolwiek zagadnieniem. Nigdy nie myśli o podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub wyciąganiu wniosków bez uprzedniego polecenia całej sprawy Jezusowi Chrystusowi. Całe życie chrześcijanina jest nierozerwalnie złączone ze zmartwychwstałym i obecnym, żyjącym Jezusem Chrystusem. Na tym polega różnica. I to jest to głębokie zrozumienie. Chrystusem, który żyje w nas, a my żyjemy w Nim. Jeśli jesteśmy z Nim wzbudzeni, jesteśmy z Nim połączeni, prowadzimy Jego sposób życia, oddychamy Nim. Więc apostoł Paweł mówi do wierzących w Kolosach, a dzisiaj również chcę wam przekazać tę myśl. Więc szukajcie tego, co niebiańskie. Odrzućcie to, co ziemskie. Odrzućcie to, co stanowi stare życie i ubierzcie się w to nowe życie, w życie Chrystusowe. Chcę powiedzieć pewien przykład. Nawróconych dwóch sióstr, które idąc za Chrystusem w pewnym momencie swojego życia musiały się określić. Musiały pokazać, jak są połączone z Chrystusem i zareagować na zaproszenie tych, którzy chcieli, żeby dalej z nimi pozostawali. Otóż kiedy żyjemy w Chrystusie, kiedy zaczynamy mieć ten nowy smak, te nowe miejsca przebywania, to niekoniecznie podoba się to tym, z którymi żyliśmy do tej pory. Posłuchajcie, dwie siostry, które chodziły na różne, można powiedzieć, takie współczesne imprezy, na których, jak to się dzisiaj mówi, balowały, balangowały, spędzały czas, młode osoby ze swoim towarzystwem, ale przyszedł dzień, kiedy ktoś im głosił Ewangelię. Głosił skutecznie i one zawierzyły swoje życie Chrystusowi i w związku z tym naturalnie ich wartości zostały przemienione przez odnalezienie nowego życia w Chrystusie. To życie nowe w Chrystusie nie może się ukryć. Ono się manifestuje i zamanifestowało się w nich. I kiedy otrzymały zaproszenie, jak powiedziałem, ci ludzie, których znaliśmy do tej pory, nie zapominają o nas tylko dlatego, że się nawróciliśmy. I kiedy otrzymały zaproszenie na imprezę od swoich znajomych, wysłały do nich wiadomość tej treści. Żałujemy, że nie możemy uczestniczyć w tej imprezie, ale w ostatnim czasie zupełnie niedawno umarłyśmy. Jesteśmy martwe. To dobra odpowiedź. Żeby nie kluczyć, żeby się nie tłumaczyć. To dobra odpowiedź. Jeśli tak się stało, to warto to powiedzieć. Ja musiałem to powiedzieć, kiedy się nawróciłem. Musiałem to powiedzieć kolegom, koleżankom. Musiałem to powiedzieć mojemu rodzeństwu. Ja zacząłem żyć z Chrystusem. Przejąłem Jego smak, przejąłem Jego sposób myślenia i sposób postępowania. Umarłem z Chrystusem. A co to implikuje? To, że żyję z Nim teraz. Zobaczcie, w tym samym momencie umieramy i w tym samym momencie jesteśmy ożywieni przez Ducha Bożego do nowej jakości życia. Jesteśmy wzbudzeni, o czym mówi nam apostoł Paweł właśnie w tym liście. Kiedy Pan Jezus dał nam swoje życie, to tym samym uniósł nas ponad grób, zabierając nas stamtąd, przeniósł i posadził nas w okręgach niebiańskich. Nie tylko umarliśmy, zmartwychwstaliśmy, ale Boże Słowo mówi, że jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy z Chrystusem osadzeni w okręgach niebiańskich. On siedzi dzisiaj po prawicy Boga Ojca, a my siedzimy obok Niego. Fizycznie owszem, jeszcze stopy nasze dotykają tej ziemi, ale apostoł Paweł zachęca i mówi: już teraz o tym, co w górze myślicie. To jest miejsce waszego przeznaczenia. To jest tylko kwestia czasu, o czym mówi w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Cóż więc powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga Ojca, też ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej, jeśli weszliśmy w to połączenie z Nim? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? I teraz na koniec mówi wiersz 38, 39. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie jest w stanie, nie zdoła odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Powtarzam to dość często, że Bóg nie bierze dzieci na okres próbny. Nie rodzimy się na okres próbny do Bożego Królestwa. Nie jesteśmy posadzeni w okręgach niebiańskich na okres próbny. Jesteśmy tam ze względu na dzieło Chrystusa, na to, co On zrobił dla naszego życia. Jesteśmy tam dlatego też, że umarliśmy z Nim, zmartwychwstaliśmy z Nim i mamy pełne prawo do tego, żeby być tam, gdzie On. I na koniec apostoł Paweł mówi o tym, że jesteśmy już z Chrystusem w chwale. On siedzi po prawicy Boga Ojca, jak powiedziałem, ale pewnego dnia powróci, aby zabrać swój lud gdzie? Do domu. Aby ci, którzy myślą na sposób Chrystusowy, z perspektywy niebiańskiej już teraz, żeby mogli znaleźć się w domu. W pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy: gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba, w Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Bracia i siostry, gdy tak się stanie, gdy On powróci, wejdziemy do wiecznej chwały z Nim. Teraz żyjemy przez wiarę. Patrzymy przez wiarę z perspektywy nieba, posilani przez Ducha Świętego, który wyjaśnia nam Jego Słowo, który przekształca nasze myślenie i przez to nasz sposób życia w tym świecie, do którego coraz bardziej przestajemy pasować. I nie łudźcie się, nie będziemy pasować, dopóki ludzie z tego świata, którzy nas otaczają, sami nie zakotwiczą w Chrystusie. Sami nie zakotwiczą w Chrystusie. Dlatego jesteśmy wytrwali i to tym bardziej podnosimy nasze głowy, wiedząc, że owszem, jesteśmy fizycznie obywatelami Rzeczypospolitej, ale duchowo jesteśmy obywatelami nieba. Dlatego przyjdzie taki dzień, kiedy zobaczymy twarzą w twarz, kiedy Ten, który powróci, wejdzie nas do swojej wiecznej chwały i my będziemy z Nim. Objawimy się w tej samej chwale. Ta chwała jeszcze nie została objawiona, ale już obdarzył nas swoją chwałą. Powiedział w Ewangelii Jana w 17 rozdziale Pan Jezus, a ja dałem im tą chwałę, Ojcze, którą Ty mi dałeś. A więc o tym, co w górze myślmy. Połączeni z Chrystusem, wydający świadectwo, uczący się Bożego Słowa, wytrwali, nie dający się zwieść z naszego mocnego stanowiska, wiedzący o tym, komu zaufaliśmy, wiedzący o tym, z kim wystartowaliśmy w tym marszu wiary. Jest bardzo ważne, żeby nie wrócić, żeby się nie zniechęcić. Chcę zadać pytanie. Na koniec, czy widzisz obok siebie Twojego Pana? Ktoś powiedział, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Już wykazałem, że siedzimy razem z naszym Panem. Patrzymy z perspektywy nieba. Czy widzisz obok siebie Twojego Pana? Czy widzisz, jak tam siedzisz? Jeśli tak, to zmienia to wszystko. Jeśli nie, to nie oszukuj samego siebie, upamiętaj się. Połącz się z Chrystusem przez wiarę, wchodząc w Jego Słowo przez wiarę, tak jak powiedział, tak jak zachęcił. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj modlili się, każdy z nas indywidualnie. Boże, prowadź mnie na tej drodze aż do końca. Pomóż mi wytrwać i reprezentować Ciebie godnie. Jezu, chcę trwać w Tobie, pomóż mi. Pan Jezus wie, kiedy przechodzisz przez próby, kiedy ktoś ciebie odpycha, kiedy ktoś się z ciebie śmieje, kiedy płacisz cenę. Pan Jezus o tym wie, On to przez to przechodził, apostołowie przechodzą. My dzisiaj, chrześcijanie XXI wieku, będziemy przez to przechodzić. Ale na litość boską, bracia i siostry, Kościele, bądźmy wyraziści w tym świecie, który rozmienia się na drobne. Połączmy się z Chrystusem jak nigdy dotąd. Zrzućmy to, co nas męczy, to, co nas oddziela od Niego, to, co powoduje, że jesteśmy niedotlenieni w Nim, dlatego, że są te przerwy. Odrzućmy te przerwy, te bagaże i stańmy wyraziście w Chrystusie. Jakie tu cudowne jest, kiedy możemy doświadczać Jego mocy, mocy zmartwychwstałego Chrystusa, mocy Chrystusa, z którym siedzimy w okręgach niebiańskich, a żyjemy tutaj, wydając świadectwo. Zachęcam was, bądźcie wytrwali. Zachęcam was, bądźcie wyraziści. Bądźcie błogosławieństwem dla tych, którzy obserwują wasze życie. Dla tych, którzy nie dowierzają, że chrześcijaństwo jest aktywne, działa, żyje, że Chrystus jest zmartwychwstały i warto Jemu podporządkować życie. Nie rezygnujcie, nie zawracajcie. Bądźmy z Nim zespoleni jak nigdy dotąd w tych czasach, na które wyznaczył nas Pan. Powstańmy i oddajmy Jemu chwałę. Kilka osób, jeśli... Ja wiem, że tego nie słychać na internecie, jak wy się modlicie, ale się nie przejmujemy, zapraszamy ludzi z internetu tutaj do tego domu Słowa Bożego i modlitwy, tak żeby mogli słyszeć wasze modlitwy. Kilka modlitw młodych i starszych, was tutaj na dole i was na balkonie. podziękowanie Bogu za to, kim jesteś w Chrystusie, kim Chrystus jest dla Ciebie i prośba o to, żebyśmy mogli wytrwać, żebyśmy mogli być wyraziści. Jeśli coś przez Ducha Świętego zostało powiedziane do Twojego umysłu, do Twojego ducha, wyraź to tak, żeby budować tych, którzy w tej chwili też myślą o swoim własnym życiu. Módlmy się głośno, odważnie. Niech Bóg przechadza się pośród nas przez Ducha Świętego. Módlmy się.